cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Paulina Zaręba, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiejszy program w cyfrowym świecie serwisem informacyjnym, a później zaproszę Państwa na rozmowę dotyczącą dostępności cyfrowej. Zapraszam.
W cyfrowym świecie.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nowy nabór w ramach programu Wysoka Jakość i Dostępność e-usług publicznych. Dofinansowanie będzie przyznawane na rozwój e-usług, które umożliwią załatwianie spraw urzędowych online bez względu na miejsce zamieszkania. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że celem jest stworzenie dostępnej, wygodnej i przyjaznej administracji, która odpowiada na potrzeby obywateli i przedsiębiorców. Nabór jest otwarty dla instytucji publicznych, sądów, prokuratorów oraz samorządów zawodowych. Finansowanie programu wynosi ponad 878 milionów złotych. Ruszyła bezpłatna rejestracja na szczyt cyfrowy IGF Polska 2024. IGF Polska to lokalne forum zarządzania internetem, które działa w ramach globalnej inicjatywy ONZ i służy do dyskusji na temat rozwoju przestrzeni cyfrowej. W ramach wydarzenia odbędą się panele dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, dyplomacji cyfrowej oraz umiejętności cyfrowych. Rejestracja jest bezpłatna i dostępna na stronie internetowej wydarzenia. Organizatorami są Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK. Szczyt odbędzie się 28 listopada w Warszawie.
W cyfrowym świecie.
Przemysław Czaplicki, pracownik Fundacji Promocja Zdrowia, Ośrodek Wsparcia i Testów, audytor dostępności cyfrowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Anna Kupińska, prezes Fundacji Promocja Zdrowia, audytor dostępności informacyjno-komunikacyjnej i architektonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o dostępności cyfrowej i uważam, że to jest bardzo pojemne słowo. Chciałabym, żebyśmy na początku naszej rozmowy wytłumaczyli, co tak naprawdę pod tym pojęciem się kryje.
Jeżeli mówimy o dostępności, zwłaszcza dostępności cyfrowej, to najczęściej mamy na myśli dostępność strony internetowej pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. To jest dostępność, która ma spełnić kryteria, wymogi dostępności takich wytycznych WCAG, które mówią o tym, że strona ma być nie tylko odczytywana przez czytniki ekranu, że dostępność informacji na stronie internetowej ma być nie tylko dostępna z pozycji posługiwania się myszką, ale również z pozycji posługiwania się klawiaturą czy innymi urządzeniami ułatwiającymi operowanie komputerem, ale również treści na stronie nie powinny wywoływać napadów epilepsji. Więc jeżeli mówimy o dostępności cyfrowej, to mówimy w takim bardzo szerokim aspekcie dostępności, gdzie ta strona ma być dostępna nie tylko dla osób niewidomych, słabowidzących, ale również dla osób o innych specyficznych potrzebach zdrowotnych.
Nasi słuchacze muszą wiedzieć, że mamy ze sobą komputer dostosowany właśnie jako dostępność cyfrowa. Chciałabym dodać, że pan Przemysław jest osobą niewidomą i właśnie teraz posługuje się klawiaturą. Teraz może oddam głos, żeby pan powiedział, jak to się wszystko nazywa i jak działa.
Zwykły, normalny komputer, jak każdy inny laptop z systemem Windows 11. Do tego jeszcze program czytający ekran, czytnik ekranu i do tego jeszcze dochodzi monitor brajlowski albo też linijka brajlowska, czyli urządzenie, które przekazuje w alfabecie Braille'a tekst, który jest wyświetlany aktualnie na ekranie albo wypowiadany przez komputer. Tak więc to wszystko, co wypowiada synteza, to wszystko, co jest na ekranie wyświetlone, to możemy za pomocą właśnie pisma Braille'a odczytać i mieć większą kontrolę nad tekstem, czyli po prostu stwarza nam taką niezależność, większe pole do popisu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o linijkę brajlowską, bo możemy poprawić błędy dzięki temu w tekście, możemy na przykład sprawdzić pisownię danego wyrazu, na przykład jak synteza mowy coś nam źle przeoczy, bo też tak się może zdarzyć, albo nie dosłyszymy czegoś, a Braille'a naprawdę znamy dobrze, przede wszystkim znamy Braille'a i pielęgnujemy tą znajomość Braille'a, no to wtedy dzięki takiemu urządzeniu spokojnie możemy czy przeglądać strony internetowe, czy nawet badać dostępność takiej strony internetowej, bo czasami może być tak, że na przykład syntezator coś nam nie dopowie, albo coś nam przeoczy i po prostu linijka brajlowska tak naprawdę jest drugą alternatywą obok syntezy mowy.
I może zademonstrujmy, jak to działa teraz.
Tak, to działa w ten sposób, że ja na przykład przemieszczam się po ekranie. W tej chwili mowę mam totalnie wyłączoną, bo jak używam linijki brajlowskiej, to mogę też na przykład nie używać syntezy mowy, albo mogę używać syntezy mowy, ale w tym momencie, jak przesuwam się strzałkami, to automatycznie to, co się pokazuje na ekranie, jest to odczytywane za pomocą alfabetu Braille'a. I mogę też włączyć syntezę mowy i też synteza mowy będzie dokładnie odczytywała to samo, to co będzie wyświetlone na linijce brajlowskiej w Braille'u. Także można łączyć te metody używania sprzętu. Ja teraz wejdę do menu systemu i to samo co mówi synteza, to mam dokładnie to samo pod palcami.
I to bardzo szybko działa, to jest niezwykłe.
Też szybkość słuchania tekstu zależy od stopnia zaawansowania osoby niewidomej i też jej percepcji słuchowej. Czasami jak wchodzę do gabinetu i Przemek pracuje i pracuje na szybszym tempie mowy, nie jestem w stanie jako osoba widząca zrozumieć, jakie komunikaty wyszukuje. Może Przemek zaprezentujesz taką szybszą treść, tak jak sam przeglądasz strony.
Dobrze, zrobimy na przykład na...
76, 70, 87, bez tytułu notatnik, edytor tekstów, dokument pusta. Start okno, wyszukaj okno, pole wyszukiwania, pól, Brotherudivit jest 17 z 22, ten komputer 22, Brotherudivit jest 17 z ten komputer 8 z 20.
Niezwykłe. Teraz tak patrzymy z panią Anią po sobie, bo ja pamiętam pierwsze moje spotkanie z osobą niewidomą, z którą współpracowałam, to był Adam Jamrus, był stażystą. Tak, tutaj też z panią Anią współdziałałyśmy w tym temacie i ja pamiętam, że on wyciągnął laptopa i zaczął pisać po prostu, właśnie tak samo jak teraz pan Przemysław pisze i dla mnie to było coś nieprawdopodobnego, z jaką on szybkością się poruszał.
W dobie obecnie zaawansowanego stopnia cyfryzacji, rozwoju technologii, komputer, czy iPhone, czy MacBook jest dla osoby niewidomej takim oknem na świat, więc my jako tyflopedagodzy zaczynamy pracę z dzieckiem niewidomym czy słabowidzącym na technologii bardzo wcześnie. 5-6 lat to jest moment, kiedy my włączamy technologię. Powiększalniki, włączamy lupy elektroniczne, iPhony, włączamy aplikacje, które ułatwiają na przykład przemieszczanie się czy też odczytywanie tekstu po to, żeby później te dzieciaki dały sobie radę w szkole, dalej na studiach i w życiu dorosłym. Więc ta technologia się rozwija i my tego pędu już nie zatrzymamy. Kiedy zaczynałam pracę jako tyflopedagog 25 przeszło lat temu, to mogłam pomarzyć o takich rozwiązaniach.
Ci ludzie są bardziej samodzielni przez to.
Tak, ale też nie ma takiego ograniczenia dostępu do edukacji, nie ma ograniczenia dostępu do studiowania, do pracy, bo teraz praca może być wykonywana w formie zdalnej przy na przykład zastosowaniu komputera z udźwiękowieniem. Osoba niewidoma, która chce pracować w takiej formie, nie ma jakichś dodatkowych ograniczeń poza tym, że może nie znać obsługi komputera, że trzeba się nauczyć pracy metodą bezwzrokową z wykorzystaniem edytora tekstu. Natomiast jeżeli mówimy o dostępności stron internetowych i dostępności treści, musimy mieć na uwadze kilka takich głównych zasad, które trzeba znać i na których trzeba się skupić. Pierwszą zasadą to jest taka postrzegalność, czyli to, żeby ta treść, która jest na stronie internetowej, była dostępna przynajmniej dla jednego zmysłu, albo słuchu, albo wzroku. Ważne jest też to, żeby ten tekst był widoczny, żeby nie miał takiego pstroka, tego tła.
Te kontrasty tutaj są istotne.
Tak, ważne są też tutaj kontrasty. Ważna jest też możliwość powiększenia czcionki na ekranie, czy też zmiany kontrastu. W przypadku osób słabowidzących nie zawsze czarna litera na białym tle jest widoczna. Czasami jest widoczna biała na czarnym, w negatywie, względnie na żółtym czy też niebieskim. Taka strona dostępna powinna mieć również możliwość zmiany czcionki, powiększenia tej czcionki, zmiany kontrastu. Łatwość przechodzenia pomiędzy oknami tak zwanymi, czyli powinna być funkcjonalna, powinna być dostępna dla osoby, która na przykład nie ma kończyn i posługuje się tylko wskaźnikiem i tylko jednym ruchem klawisza jest w stanie przechodzić pomiędzy oknami, czy też używa nie standardowej myszki, tylko używa na przykład joysticka albo używa na głównej myszy, gdzie posługuje się za pomocą ruchu głowy. Tego typu technologie są do przetestowania w ośrodku wsparcia i testów, więc też nasza wiedza z zakresu dostępności tej technologii dla różnych niepełnosprawności jest dosyć szeroka i wszystkie rzeczy można u nas przetestować, więc zapraszamy do OWiT-u. Treści, które są na stronie zamieszczone, powinny być zrozumiałe dla każdego odbiorcy, zarówno dla osoby niewidomej, jak i słabowidzącej, ale również dla osoby z trudnościami w zrozumieniu komunikatów, na przykład w spektrum autyzmu, gdzie komunikaty powinny być proste, logiczne, dla osób niesłyszących, dla osób z ograniczeniami poznawczymi, więc mówimy tutaj już, troszeczkę wchodzimy na tą dostępność informacyjno-komunikacyjną, gdzie musi być ten tekst łatwy do czytania.
No właśnie, jak mamy osoby niesłyszące, to tutaj będzie już zupełnie inny przekaz.
Tak, tutaj powinien być oczywiście filmik z osobą migającą, względnie usługa tłumacza online, ale treść musi być zgodna z tym, co tłumaczy też tłumacz. Nie mogą się te treści wykluczać, dlatego pracując nad dostępnością strony internetowej musimy mieć na uwadze nie tylko tą dostępność cyfrową, ale również informacyjno-komunikacyjną. Zdjęcie zamieszczone jako załącznik na stronie internetowej nie jest odczytywane przez czytnik ekranu, natomiast dokument PDF stworzony w odpowiedni sposób już tak.
Jeżeli chodzi o dostępność cyfrową jako obowiązek prawny, jako prawo człowieka, mamy coś takiego w
zapisie? Tak, mamy ustawę o dostępności, która to reguluje. Ustawa o dostępności mówi o tym, że powinno być spełnione co najmniej minimum kryteriów, żeby stwierdzić, że strona jest dostępna. Więc każda instytucja, która chce mieć stronę dostępną, powinna mieć również na tej stronie zamieszczoną tak zwaną deklarację dostępności. Deklaracja dostępności to jest nic innego, jak takie rzetelne przyznanie się do tego, co spełniam, a czego nie spełniam. Bo strona może zawierać treści, które nie spełniają wymogu, ale musi to być zawarte w deklaracji dostępności i musi to być jasno określone.
Panie Przemku, jak to wygląda u Pana? Bo Pan jako osoba z niepełnosprawnością też na co dzień korzysta z tych urządzeń. Czy zdarzało się, że jakaś strona była niedostępna?
Zdarzały się różne przypadki, jak się na przykład przeglądało daną stronę internetową, to bardzo często mogło się zdarzyć tak, że na przykład grafika nie posiada tak zwanego tekstu alternatywnego, czyli opisu, krótkiego opisu, co tak naprawdę się znajduje na zdjęciu, a to jest wymóg WCAG, który pozwala właśnie na to, żeby strona była dostępna. Tak samo dokumenty umieszczane na stronie internetowej, na przykład pliki PDF, które czasami były tylko i wyłącznie plikami graficznymi, czyli albo były też skanami wręcz, można powiedzieć, to bardzo często niektórzy deweloperzy robią tak, że umieszczają pliki PDF, ale nie dbają o tą dostępność. Nie dbają o to, żeby plik PDF miał wyciągniętą na wierzch warstwę tekstową. Czyli po prostu, innymi słowy, plik nie był odczytywany przez czytniki ekranu.
A jeżeli chodzi o starsze oprogramowania i nowoczesne urządzenia, czy to idzie w parze, czy jednak muszą być coraz nowsze te oprogramowania?
Technologia się bardzo szybko rozwija, więc nawet jeżeli urządzenie czy oprogramowanie będzie miało kilka lat, będzie na przykład, nie wiem, kupione w 2009 roku, a system jest z 2024, no to już niestety może być duże prawdopodobieństwo, że te programy nie będą po prostu funkcjonowały poprawnie, będą błędy w funkcjonalności. To się rzadko zdarza, ale niestety tak jest, że dany czytnik ekranu nie współpracuje z nowszymi systemami.
My, obywatele ogólnie z tej dostępności cyfrowej, która jest przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami, również korzystamy w takim życiu codziennym.
Oczywiście, że tak, bo łatwiej jest nam wyszukać informacje, łatwiej jest nam przyswoić informacje, bo jak wiadomo, czasami jak czytamy jakiś urzędowy tekst i gdybyśmy mieli przewertować całą ustawę rozporządzenie, żeby to zrozumieć, to byłoby nam ciężko. Na dzień dzisiejszy ta dostępność cyfrowa przede wszystkim dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i samorządu terytorialnego, dotyczy państwowych jednostek organizacyjnych. W momencie, kiedy my jako Fundacja Promocja Zdrowia występujemy o takową dotację, czy to jest do PFRON-u, czy do Urzędu Miasta, czy teraz do Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej w programie asystenckim, musimy opisać, w jaki sposób zapewnimy dostępność wynikającą z ustawy. W związku z tym nas jako organizację pozarządową ta ustawa obowiązuje. Obowiązuje również placówki i instytucje edukacyjne, czyli szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe i organy administracji rządowej i kontroli państwowej. Nie muszą być dostępne strony prywatnych przedsiębiorców, którzy prowadzą gabinet kosmetyczny na przykład, ale jeżeli tenże prywatny przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działań również dla osób z niepełnosprawnościami, automatycznie musi dostosować swoją stronę internetową. Jeżeli strona jest dostępna nie tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku, czy też inną niepełnosprawnością, czy dla seniorów, to ten przedsiębiorca będzie miał większą liczbę odbiorców, więc tak naprawdę dostosowując się pod kątem dostępności cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej, on działa na swoją korzyść. Tą dostępność cyfrową trzeba rozumieć jako szansę na umożliwienie osobom o ograniczonych możliwościach na równe traktowanie, na równe uczestnictwo w życiu społecznym.
Panie Przemku, jak ta dostępność wpływa na pana rozwój, na pana życie?
Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj dostępność cyfrowa, ale nie tylko stron internetowych, ale też i spektakli teatralnych, dostępność kina. Co ciekawe, bo filmy też posiadają audiodeskrypcję, na przykład filmy na platformach streamingowych, które teraz oczywiście rozwijają się dość dynamicznie. Co ciekawe, też dostępność dokumentów jest bardzo tutaj kluczowa. To bardzo, bardzo ułatwia funkcjonowanie, pomaga rozwiązać bariery, które tak naprawdę wcześniej, albo jak jeszcze nie było tej ustawy o dostępności, które były nie do przeskoczenia.
My też jako Fundacja Promocja Zdrowia zachęcamy do kontaktu, bo dysponujemy całym zespołem audytorów dostępności. Możemy sprawdzić, czy strona jest dostępna, czy też nie, dać wskazówki, względnie pomóc stworzyć taką stronę, która będzie dostępna. Także bardzo zachęcamy do kontaktu, chociażby informacyjnie, żeby sprawdzić, na ile jestem dostępny, a na ile nie.
Bądźmy dostępni. Dziękuję bardzo. Anna Okupińska i Przemysław Czaplicki byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Był to program W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.